Koli! Koli! Zawył wściekły głos w gromadzie. Semenowie książęcy sypnęli się na ratunek swego wodza. Huknęły samopaly. Wrzaski koli, koli zlały się ze szczękiem żelaza. Wszczęła się bitwa bezładna. Zdeptane w zamieszaniu ogniska zgasły i ciemność ogarnęła walczących. Wkrótce jedni i drudzy zwarli się tak, że zabrakło miejsca na cięcia, a noże, pięści i zęby zastąpiły szable. Nagle z głębi wyspy ozwały się liczne nowe nawoływania i krzyki. Napastnikom nadchodziła pomoc. Chwila jeszcze byłaby przyszła za późno, gdyż karni Semenowie brali już górę nad Ciżbą. — Do czulen! — krzyknął grzmiącym głosem namiestnik. Pocztowi wykonali rozkaz w mgnieniu oka. Na nieszczęście czajki, zbyt silnie wciągnięte na piasek, nie dawały się teraz zepchnąć w wodę. Tymczasem nieprzyjaciel skoczył z furią ku brzegowi. — Ognia! — skomenderował pan Skrzetuski. Salwa z muszkietów wnet powstrzymała napastników, którzy zmieszali się, sklębili i cofnęli w nieladzie, zostawiając kilkanaście ciał rozciągniętych na piasku. Niektóre z tych ciał rzucały się konwulsyjnie na kształt ryb wyłowionych z wody i porzuconych na brzegu. Jednocześnie przewoźnicy, wspomagani przez kilkunastu Semenów, wsparłszy wiosła o ziemię, dobywali ostatnich sił, by zepchnąć statki na wodę, ale na próżno. Nieprzyjaciel rozpoczął atak z daleka. Pluskanie kul po wodzie zmieszało się ze świstem strzał i jękami rannych. Tatarzy, allahując coraz przeraźliwiej, zachęcali się wzajemnie. Odpowiadały im krzyki kozaków — koli, koli! I spokojny głos pana Skrzetuskiego, powtarzający coraz częściej komendę — ognia! Pierwszy brzask oświecił bladym światłem walkę. Od strony lądu widać było ciżbę kozaków i Tatarów, jednych z twarzami przy kolbach piszczeli, drugich przegiętych w tył i ciągnących cięci wyłuków. Od strony wody dwie czajki dymiące i świecące ustawicznymi salwami wystrzałów. W środku leżały ciała spokojnie już porozciągane po piasku. W jednym z czulen stał pan Skrzetuski, wyższy nad innych, dumny, spokojny, z porocznikowskim buzdyganem w ręku i z golą głową, bo mu strzała tatarska zerwała czapkę. Wachmistrz zbliżył się ku niemu i szepnął — Panie, nie wytrzymamy, kupa za wielka. Ale namiestnikowi chodziło już o to tylko, by poselstwo swoje krwią przypieczętować, pohańbienia godności nie dopuścić i zginąć nie bez sławy. Dlatego też podczas, gdy Semenowie poczynili sobie z worów z żywnością rodzaj zasłon, spoza których razili nieprzyjaciela, on stał widny i na pociski wystawiony. — Dobrze, rzekł. Wyginiem do ostatka. — Wyginiem, batku! — krzyknęli Semenowie. — Ognia! Czajki znów zadymiły. Z głębi wyspy poczęły napływać nowe tłumy zbrojne w spisy i kosy. Napastnicy rozdzielili się na dwie kupy. Jedna podtrzymywała ogień, druga, złożona z 200 przeszło Molojców i Tatarów, czekała tylko chwili stosownej do ręcznego ataku. Jednocześnie z szuwarów wyspy wysunęły się cztery czółna, zwane podjistkami, które miały uderzyć na namiestnika z tyłu i z obu boków. Zrobiło się już widno zupełnie. Dymy tylko porozciągały się długimi pasmami w spokojnym powietrzu i przesłaniały pobojowisko. Namiestnik kazał zwrócić się 20 Semenom ku atakującym statkom, które gnane wiosłami pędziły z chyżością ptactwa po spokojnej wodzie rzecznej. Ogień kierowany ku Tatarom i kozakom idącym z głębi wyspy osłabł przez to znacznie. Tego też zdawali się czekać. Wachmistrz znów zbliżył się ku namiestnikowi. — Panie, Tatarzy biorą handżary w zęby. Zaraz rzucą się na nas. — Jakoż 300 blisko ordyńców z szablami w ręku, z nożami w zębach, gotowało się do ataku. Towarzyszyło im kilkudziesięciu zaporożców zbrojnych w kosy. Atak miał się rozpocząć ze wszystkich stron, bo napastnicze czulna przypłynęły już na strzał. Boki ich zakwitły dymami. Kule jak grat poczęły się sypać na ludzi namiestnika. Obie czajki napełniły się jękami. Po upływie kilkunastu minut połowa Semenów poległa, reszta broniła się jeszcze rozpaczliwie. Twarze ich były zczerniale od dymu, ręce ustawały, wzrok mącił się, krew zalewała oczy. Rury muszkietów poczynały parzyć dłonie. Większa część była ranna. W tej chwili wrzask straszny i wycie rozdarło powietrze. to ordyńcy ruszyli do ataku. Dymy spędzone ruchem masy ciał rozproszyły się nagle i odsłoniły oczom dwie czajki namiestnika, pokryte czarniawym tłumem Tatarów, niby dwa trupy końskie rozdzierane przez stada wilków. Tłum ten parł, kotłował się, wył, wspinał, zdawał się walczyć sam z sobą i ginął. Kilkunastu Semenów dawało jeszcze odpór, a pod masztem stał pan Skrzetuski z zakrwawioną twarzą, ze strzalą utkwioną aż po brzechwę w lewym ramieniu i bronił się z wściekłością. Postać jego wydawała się olbrzymią wśród otaczającego go tłumu, szabla migotała jak błyskawica. Uderzeniom odpowiadały jęki i wycie. Wachmistrz z drugim Semenem pilnowali mu obu boków i tłum cofał się chwilami z przerażeniem przed tą trójką, ale pchany z tyłu pchał się sam i mar pod ciosami szabel. — Żywych brać do atamana! Do atamana! — wrzeszczały głosy w tłumie. — Poddaj się! Ale pan Skrzetuski poddawał się już tylko Bogu, bo oto pobladł nagle, zachwiał się i runął na dno statku. — Praszczaj, batku! — ryknął z rozpaczą wachmistrz. Ale po chwili padł także. Ruchliwa masa napastników pokryła czajki zupełnie. W chacie kantarzeja wojskowego na przedmieściu Hassan Basza w Siczy siedziało przy stole dwóch zaporożców, pokrzepiając się palanką z prosa, którą czerpali ustawicznie z drewnianego szaflika stojącego na środku stolu. Jeden stary, już prawie zgrzybiały, był to Filip Zachar, sam kantarzej. Drugi Anton Tatarczuk, ataman czechryńskiego kurzenia, człowiek około lat 40, wysoki, silny, z dzikim wyrazem twarzy i skośnymi tatarskimi oczyma. Obaj mówili z sobą z cicha, jakby w obawie, żeby ich kto nie podsłuchał. — Więc to dziś? — spytał kantarzej. — Ledwie nie zaraz — odpowiedział Tatarczuk. — Czekają tylko na Koszowego i Tuchajbeja, który z samym chmielem pojechał na Bazawłuk, bo tam stoi orda. Towarzystwo zebrało się już na Majdanie, a kurzeniowi jeszcze przed wieczorem zbiorą się na radę. Nim noc nastanie, będzie wszystko wiadomo. Może być źle — mruknął stary Filip Zachar. — Słysz, kantarzeju, a ty widział, że było pismo i do mnie? — No już ci widziałem, bom sam listy odnosił do Koszowego, a jam człowiek piśmienny. Znaleźli przy lachu trzy pisma. Jedno do samego Koszowego, drugi do ciebie, trzeci do młodego Barabasza. Wszyscy już w Siczy wiedzą o tym. A kto pisał? Nie wiesz? Do Koszowego pisał książę, bo na liście była pieczęć. Kto do was, nie wiadomo. Sachrni bich. Jeśli cię tam jawnie przyjacielem lachów nie nazywają, to nic nie będzie. Sachrni bich, powtórzył Tatarczuk. A widać się poczuwasz. Pfu, do niczego się nie poczuwam. Może też Koszowy wszystkie listy skręci, bo mu i o własny łeb chodzi. Było tak dobrze do niego pismo, jak do was. A może... Ale jeśli się poczuwasz, to... Tu stary kantarzej zniżył głos jeszcze bardziej. Uchodź. Ale jak? I gdzie? Spytał niespokojnie Tatarczuk. Koszowy na wszystkich ostrowach straż postawił, żeby się nikt do lachów nie wymknął i nie dał znać, co się dzieje. Na Bazawluku pilnują Tatarzy. Ryba się nie przyciśnie, ptak nie przyleci. To się skryj w samej Siczy, gdzie możesz. Znajdą. Chyba ty mnie schowasz między beczkami w bazarze, a? Ty mój krewniak. I brata rodzonego nie chowałbym. Boisz się śmierci, to się łupi. Pijany ani poczujesz. A może w listach nic nie ma? Może. Od bieda, rzekł Tatarczuk. Nie poczuwam się do niczego. Ja dobry molojec, lachom wróg. Ale choćby nic w liście nie było, czort wie, co lach powie przed radą. Może mnie zgubić. To serdyty lach, on nic nie powie. No, byłeś dziś u niego? Byłem. Pomazałem mu rany dziegciem, nalałem go żalki z popiołem w gardło.
Będzie zdrów. O, to serdety lach. Mówią, że Tatarów narżnął na Chorotyce, nim go wzięli jak świń. Ty, Ulacha, bądź spokojny.
Ponury odgłos kotłów, w które bito na koszowym Majdanie, przerwał dalszą rozmowę. Tatarczuk, usłyszawszy ten odgłos, drgnął i zerwał się na równe nogi. Nadzwyczajny niepokój malował się w jego twarzy i ruchach.
Biją wezwanie na radę,
rzekł, ląwiąc ustami oddech.
Sochroni bich, ty, Filip, nie mów, o czym ja z tobą tu gadał. Och, sochroni bich.
To rzekłszy, Tatarczuk chwycił szaflik z palanką, przechylił go obiema rękoma do ust i pił, jakby chciał się na śmierć zapić.
Chodźmy, rzekł Kantarzyj.
Odgłos kotlów huczał coraz donośniej. Wyszli. Przedmieście Hassan Basza oddzielone było od Majdanu tylko walem opasującym kosz właściwy i bramą z wysoką basztą, na której widać było paszcze zatoczonych dział. W środku przedmieścia stał dom Kantarzyja i chata atamanów kramowych. Naokół zaś dość obszernego placu szopy, w którym mieściły się kramy. Były to w ogóle nędzne budowy, klecone z bierwion dębowych, których w obfitości dostarczała Chortyca, a poszyte galęziami i oczeretem. Same chaty, nie wyłączając Kantarzejowej, podobniejsze były do szalasów, bo tylko dachy ich wznosiły się nad ziemią. Dachy te były czarne i zakopcone, gdyż jeśli w chacie palono ogień, dym wydobywał się nie tylko górnym otworem dachu, ale i przez całe poszycie, a wówczas można było mniemać, że to nie chata, jeno kupa galęzi i oczeretów, w której wytapiają smolę. W chatach panowała wieczna ciemność, dlatego podtrzymywano w nich ustawicznie ogień z luczywa i ze skarb dębowych. Szop kramnych było kilkadziesiąt i dzielili się na kurzeniowe, to jest stanowiące własność pojedynczych kurzeniów, i gościnne, w których w chwilach spokoju handlowali niekiedy Tatarzy i Wolosi, jedni skórami, tkaninami wschodnimi, bronią i wszelkiego rodzaju zdobyczą, inni przeważnie winem. Ale gościnne kramy rzadko były zajęte, gdyż kupno zmieniało się najczęściej w tym dzikim gnieździe na rabunek, od którego Kantarzy ani kramni atamanowie nie mogli tłumów powstrzymać. Między szopami stało także 38 szynków kurzeniowych, a przed nimi leżeli zawsze wśród śmieci, wiórów, klód dębowych i kup końskiego nawozu półmartwi z przepicia się zaporożscy, jedni w kamiennym śnie pogrążeni, drudzy z pianą na ustach, w konwulsjach lub atakach delirium. Inni, półpijani, wyjąc kozackie pieśni, spluwając, bijąc się lub calując, przeklinali kozaczy los lub płacząc na kozaczą biedę, deptali po głowach i piersiach leżących. Dopiero z chwilą, gdy wyruszała jaka wyprawa na Tatarów lub Ruś, nakazywano trzeźwość i wówczas należących do wyprawy śmiercią karano za pieństwo. Ale w zwykłych czasach, zwłaszcza na kramnym bazarze, prawie wszyscy byli pijani, Kantarzy i atamanowie kramni, sprzedający i kupujący. Kwaśny zapach nieszumowanej wódki w połączeniu z zapachem smoły, ryb, dymu i końskich skór nasycał wiecznie powietrze na całym przedmieściu, które w ogóle pstrocizną kramów przypominało jakąś mieścinę turecką lub tatarską. Sprzedawano w nich wszystko, co się gdziekolwiek w Krymie, na Woloszczyźnie lub wybrzeżach anatolskich dało zrabować, więc jaskrawe tkaniny wschodnie, lamy, altembasy, złotoglowia, sukno, cyc, drelich i plutno, potrzaskane działa spiżowe i żelazne, skóry, futra, suszoną rybę, wiśnie i bakalie tureckie, naczynia kościelne, mosiężne półksiężyce zlupione z minaretów i pozlacane krzyże zdarte z cerkwi, proch i broń sieczną, kije do spis i siodła. A między tą mieszaniną przedmiotów i barw kręcili się ludzie poprzebierani w szczątki najrozmaitszej odzieży, latem półnadzy, zawsze półdzicy, okopceni od dymu, czarni, uwalani w blocie, pełni ciekących ran od ukąszeń olbrzymich komarów, których miriady unosiły się nad Czertomelikiem i, jako się rzekło wyżej, wiecznie pijani. W tej chwili cały Hassan Basza jeszcze pełniejsze było ludzi niż zwykle. Zamykano kramy i szynki, wszyscy zaś śpieszyli na Majdan Siczowy, na którym miała się odbywać rada. Filip Zachar i Anton Tatarczuk szli z innymi, ale ten ostatni ociągał się, szedł leniwo i pozwalał się wyprzedzać tłumom. Coraz żywszy niepokój malował się w jego twarzy. Tymczasem przeszli przez most na fosie, następnie przez bramę i znaleźli się na obszernym, obronnym Majdanie, otoczonym przez 38 wielkich drewnianych budynków. Były to kurzenie, a raczej domy kurzeniowe, rodzaj koszar wojskowych, w których mieszkali kozacy. Kurzenie owe, jednej wielkości i miary, niczym nie różniły się od siebie, chyba nazwami, przybranymi od rozmaitych miast ukraińskich, od których brały nazwę także i pułki. W jednym kącie Majdanu wznosił się dom radny. Zasiadali w nim atamani pod wodzą koszowego. Tłumy zaś, czyli tak zwane towarzystwo, obradowało pod gołym niebem, wysyłając co chwila deputację do starszyzny, a czasem wdzierając się gwałtem do radnego domu i terroryzując obrady. Na Majdanie ciżba już była ogromna. Poprzednio bowiem ataman koszowy pościągał do siczy wszystkie wojska rozproszone po wyspach, rzeczkach i lugach. Towarzystwo zatem było liczniejsze niż zwykle. Słońce skloniło się ku zachodowi, więc wcześnie zapalono kilkanaście beczek ze smolą. Tu i ówdzie stały także beczki z wódką, które każdy kurzeń dla siebie wytaczał, a które niemało dodawały energii obradom. Porządku między kurzeniami pilnowali esaulowie zbrojni w tęgie kije dębowe dla hamowania obradujących i w pistolety dla obrony własnego życia, które często bywało w niebezpieczeństwie. Filip Zachar i Tatarczuk weszli prosto do domu obrad, gdyż jeden jako kantarzy, drugi jako ataman kurzeniowy, mieli prawo zasiadać między starszyzną.